Już od niedzieli 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tego dnia obowiązują obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, wszystkiego tego typu miejsc, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług. W związku z tym już od najbliższego czwartku będzie obowiązek chodzenia z zasłoniętym nosem i ustami. Może to być maseczka, szalik lub chusta, tak by przygotować społeczeństwo na odmrażanie gospodarki. W jakiej kolejności to odmrażanie powinno się odbywać? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gośćmi będą Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Z panami za moment połączymy się przez Skype'a.
Radio Gdańsk. Lubię to.
A z nami są już panowie Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o odmrażaniu gospodarki, Polska Grupa Lotnicza zrezygnowała z kupna niemieckiej linii lotniczej Condor. Polska Grupa Lotnicza to spółka w 100% należąca do Skarbu Państwa. Przypomnę tylko, że ona pod koniec stycznia ogłosiła podpisanie umowy o przejęciu niemieckiej linii Condor. Transakcja miała być sfinalizowana do końca kwietnia, czyli tego miesiąca, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych. No i teraz powodów wczorajszej decyzji o rezygnacji z tego oficjalnie nie znamy. Nieoficjalnie niemiecki przewoźnik nie był w stanie spełnić warunków umowy inwestycyjnej. Miał nie wykazać, że jego kondycja finansowa i operacyjna pozwala na kontynuowanie działalności po zakończeniu postępowania upadłościowego. To, że PGL zerwała te transakcje, to dobra czy zła decyzja? Czy może trzeba było poczekać i przerzucić to na późniejszy termin?
Chyba jednak zła decyzja, dlatego że ta transakcja mogła nas wprowadzać na zupełnie inny poziom w tych relacjach międzynarodowych. No ale niestety nie wiemy zbyt wiele i tutaj musimy przyjąć do wiadomości, że rzeczywiście coś tam było w tle. Może przyczyną jest pandemia, może przyczyny są inne, już takie złe informacje wcześniej pojawiały się wokół tej transakcji, zanim jeszcze do pandemii i tych wszystkich obostrzeń doszło. Dla mnie szkoda. To jednak był mimo wszystko ambitny plan, trochę taka stracona chyba szansa. Może wrócimy do tego za jakiś czas.
Mm-hmm. Maciej Wośko?
Bardzo szkoda, bo tak jak mówił mój przedmówca, rzeczywiście ta transakcja, zresztą mówiliśmy o tym też na antenie Radia Gdańsk, ta transakcja wprowadzała Polską Grupę Lotniczą w zupełnie inną ligę graczy na rynku lotniczym. Bardzo się wszyscy cieszyliśmy, że wreszcie odwrócono też pewien trend, do którego się przyzwyczailiśmy, że to zagraniczne firmy kupują polskie przedsiębiorstwa. Tutaj stało się inaczej, PGL zgłosił chęć zakupu. Nie wiemy tak naprawdę, co okazało się po bardzo dokładnym badaniu stanu finansowego Condora. Być może w dokumentach, do których PGL dostał dostęp właśnie po akcesie do kupna, okazało się, że jest znacznie gorzej, czy sytuacja linii Condor jest znacznie gorsza niż to się wydawało pierwotnie. Oczywiście i nie ma co ukrywać, na pewno sytuacja związana z pandemią, z koronawirusem, z sytuacją branży lotniczej i transportowej też może mieć i pewnie ma wpływ na tę decyzję. To nie jest dobry moment na taką inwestycję. Tego chyba jesteśmy pewni. Być może właśnie okazało się, że wyniki i dokumentacja finansowa Condora jeszcze wyraźniej przekonała PGL do tego, żeby wycofać się w tej chwili z tej transakcji.
Zresztą za chwilę czas to zweryfikuje, dlatego że jeżeli to polska strona zerwała umowę, a te zarzuty polskiej strony nie są zasadne, no to niemiecka strona, niemiecki Kondor pewnie będzie dochodziła swoich roszczeń i wtedy tak naprawdę dowiemy się, co jest na rzeczy. A jeśli tego nie zrobi, no to pewnie jest tak, jak te nieoficjalne źródła mówią, że sytuacja w tej spółce jest dużo gorsza, że nawet Lufthansa nie chciała tego przejąć, a może liczyła na to, że przejmie na dużo lepszych warunkach.
No nic, będziemy się sprawie przyglądali, jak tylko pojawią się nowe informacje, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Już od niedzieli najbliższej będziemy powoli odmrażać gospodarkę, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tego dnia obowiązują obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, wszystkiego tego typu miejsc, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, punktów usług. A przy okazji od najbliższego czwartku będzie wymóg zakrywania twarzy w miejscach publicznych. No i właśnie, będziemy uczyli się żyć, pracować i uczyć w koronawirusowej rzeczywistości, bo leku jeszcze nie ma, szczepionki jeszcze nie ma, sytuacja jeszcze też nie jest opanowana pod względem epidemicznym, a gospodarka umiera. Trzeba wybrać.
Jesteśmy chyba skazani na to, żeby nauczyć się z tym wirusem żyć, dlatego że zamrożona gospodarka na dłuższą metę może się okazać w skutkach dużo groźniejsza i nawet dużo bardziej zabójcza niż te medyczne względy wynikające z samej pandemii. Natomiast my troszeczkę jesteśmy poza decyzjami. To się wszystko dzieje wokół nas. My jesteśmy tylko jednym z ogniw tej globalnej gospodarki. Decyzje nie zapadają u nas, to nie u nas pociąga się sznurki, więc troszeczkę płyniemy, dryfujemy razem z innymi gospodarkami. Więc najważniejsze na dzień dzisiejszy to jest to, żeby w jak najlepszej kondycji przeżyć ten kryzys, w jak najlepszej kondycji, szczególnie patrząc na małe i średnie przedsiębiorstwa, które w tej sytuacji są niezwykle zagrożone. Wielkie międzynarodowe korporacje, wielkie międzynarodowe firmy czy wielkie firmy państwowe mają kapitałowo i jeśli chodzi o pozycję na rynku, dużo większą siłę przebicia i dużo większe zdolności przetrwania takich zapaści, takich kryzysów. Więc wszystko tak naprawdę dzisiaj zależy od tego, w jakiej kondycji uda nam się utrzymać całą gospodarkę i w jakiej kondycji uda nam się utrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa. A decyzje, tak jak mówię, my jesteśmy tylko jednym z elementów globalnej gospodarki i to nie u nas są te strategiczne sznurki do pociągnięcia, one są na zewnątrz.
Mhm. Odmrażanie gospodarki co najpierw. Proszę bardzo.
Ja rozumiem ten powiew optymizmu i po tych kilku tygodniach spędzonych czy zamrażania gospodarki ta decyzja czy informacja dotycząca, że będziemy stopniowo odmrażać gospodarkę czy wracać do normalności, ona rzeczywiście wzbudziła taką dużą falę optymizmu. O, dobrze, to już koniec, spokojnie. No, myślę, że porównując sytuację do takiego przeziębienia, które częściej lub rzadziej nam się zdarza, to jesteśmy na takim etapie, że napiliśmy się herbaty z miodem, wzięliśmy witaminy i jest trochę lepiej. Pytanie, czy rzeczywiście to jest już ten moment, kiedy można wrócić do pracy. Ja przypominam, że każdy z nas jest odpowiedzialny, nawet w sytuacji zwykłego przeziębienia właśnie, o to, czy idąc do pracy czuje się i jest już w 100% pewien, że jest zdrowy. Ja dzisiaj nie mam takiej pewności, że sytuacja jest na tyle opanowana, że właściwie można na hura wracać już do normalnego życia. Ten proces będzie trwał znacznie, znacznie dłużej. Dzisiaj nawet nie wiemy jak długo, bo tak jak minister Szumowski mówi o wakacjach, że trzeba przyzwyczaić się do myśli, że te wakacje będą też specyficzne, no to nie wiemy tak naprawdę jak długo jeszcze będziemy działać. Podano leki przeciwbólowe, czyli tarczę antykryzysową przedsiębiorcom. To myślę, że jest ten pierwszy taki sygnał, że jakoś zaczynamy sobie z tą chorobą radzić, ale myślę, że do takiego momentu wyzdrowienia, kiedy będziemy mogli świadomie i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, wracamy wszyscy do pracy, mamy to już za sobą, to jeszcze trochę.
Cezary Kaźmierczak mówi, że uwalnianie gospodarki powinno być stopniowe, rozłożone w czasie. Jego zdaniem pierwszym etapie powinno dotyczyć restauracji i drobnych usług. Jak to określił, żeby fryzjerzy wyszli z podziemia, bo i tak wszyscy wiemy, że no, niektórzy fryzjerzy przyjmowali prawdopodobnie w mieszkaniach u siebie albo też chodzili do klientów. No i zdaniem Kaźmierczaka stopniowe odmrażanie gospodarki przez, on tutaj podaje takie ramy czasowe, 8 tygodni. A panów zdaniem właśnie, jak długo może potrwać i właściwie od jakich branż należałoby zacząć?
To, co powiedział mój przedmówca, najpierw nie wiemy, ile to czasu potrwa, a to jest tak naprawdę determinantą tego, jakie działania powinny być podejmowane i czy w ogóle one przyniosą jakikolwiek skutek, bo zbyt długiego zamrożenia gospodarki nie jest w stanie wytrzymać nikt, żadne wsparcie, żadne pieniądze, nawet wydrukowane w największej ilości, nie będą w stanie temu zapobiec. I każdy z nas dzisiaj będzie wróżył z fusów, dlatego że takiego doświadczenia, globalnego doświadczenia na taką skalę jeszcze nie mieliśmy i nikt nie wie, czy to, co robi polski rząd, jest dobre, czy to, co robi rząd brytyjski, jest dobre, czy może to, co się we Włoszech dzieje, jest lepsze. Tak naprawdę dopiero czas zweryfikuje, który model został przyjęty i czy w ogóle uda nam się z tym koronawirusem poradzić. Ja myślę, że raczej będziemy z nim, na niego skazani, będziemy z nim żyć, dopóki nie będzie szczepionki, dopóki nie będzie leku. To tak naprawdę powinniśmy sobie postawić jasno tezę, że musimy zacząć funkcjonować, musimy zacząć z tym wirusem funkcjonować, a nie tylko siedzieć w domach i być zamkniętym. Natomiast tak jak mówię, nikt nie miał do tej pory takiego doświadczenia i każdy może mieć rację i każdy tak naprawdę będzie dzisiaj wróżył z fusów. I tak jak powiedziałem też przed chwilą, to nie my podejmujemy decyzje. My jesteśmy elementem globalnej gospodarki i to tak naprawdę jest zależne od tego, jak nasze otoczenie, niemiecka gospodarka czy unijna gospodarka ruszy, to my będziemy w pewnym sensie pochodną tych procesów, które są poza naszymi granicami.
Ale... Pan Marek kieruje uwagę na tą globalną gospodarkę, że jesteśmy uczestnikiem czy częścią pewnego łańcucha gospodarczego. Ja bym skierował uwagę na podejmowanie decyzji o tym, jakie branże i w jaki sposób powinny być odmrażane w stronę lekarzy. Wracam do tej analogii ze zwykłym przeziębieniem czy z chorobą, z którą czasami mamy do czynienia sami. Musimy zdać się na lekarzy, bo jeśli mówimy o odmrożeniu czy o powrocie do funkcjonowania, okej, choćby branży fryzjerskiej, to ja chciałbym wiedzieć od lekarzy, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z usług fryzjerskich. Jeśli mówimy o odblokowaniu branży gastronomicznej, to też chciałbym wiedzieć, w jaki sposób mają postępować przedsiębiorcy, którzy prowadzą restauracje, kucharze, tak żeby korzystanie z gastronomii było zwyczajnie bezpieczne dla mnie, nie groziło mi zarażeniem i w konsekwencji zachorowaniem na COVID-19. Jeśli chodzi też o tą kolejność odmrażania poszczególnych branż, to ja myślę, że tutaj jednak dużym, ja wiem, że to może brzmi brutalnie wobec tych małych przedsiębiorców, właśnie fryzjerów czy restauratorów, natomiast ja to już mówiłem też w kontekście branży turystycznej, mimo wszystko w Polsce jesteśmy w tej sytuacji, że branża turystyczna nie jest tym kluczowym elementem gospodarki kraju, więc myślę, że tutaj przede wszystkim uwaga rządu i uwaga decydentów dotycząca tego, kto w pierwszej kolejności będzie dotyczyła handlu, bo tutaj jeśli chodzi o handel, to rzeczywiście ten problem, który ta branża przeżywa i będzie przeżywać, może się wprost przełożyć na wynik PKB i będzie się przekładać wprost na wynik PKB.
No, zwłaszcza, że nasza gospodarka, jednym z takich silników był ten popyt wewnętrzny, bardzo silny. No, teraz go właściwie nie ma poza najbardziej potrzebnymi produktami, potrzebnymi nam w tej chwili do życia, do przetrwania. Ale my mówimy też właśnie o odmrażaniu gospodarki, więc pewnie najpierw wewnątrz krajowa i wiele krajów, nie tylko europejskich, w tej chwili już zaczyna myśleć o odmrażaniu. Nawet już od połowy kwietnia ma się to dziać. Francja jest tutaj akurat odstaje, ponieważ tam jeszcze większe obostrzenia wchodzą i one będą obowiązywały prawdopodobnie do początku maja. No ale właśnie, jeśli my z jednej strony tą wewnątrz krajową gospodarkę jakoś zaczniemy odmrażać, to co dalej, co z granicami?
No to jest też pytanie do Inspektoratu Sanitarnego, jak zamierza w takiej globalnej wersji zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo, czy granice należy otworzyć, czy należy uruchomić migrację, bo ten wirus roznosi się przede wszystkim na tych trasach przepływu usług, materiałów, towarów. I tymi drogami ten wirus się rozprzestrzenia, stąd Włochy tak bardzo mocno zostały tym dotknięte. Tam chińskie firmy bardzo mocno zainwestowały, wykupiły bardzo dużo przedsiębiorstw, tam kilkaset tysięcy Chińczyków pracuje non-stop, więc do tych Włoch to bardzo szybko przyszło. I pytanie jest, na ile udało nam się te kierunki przepływu tego wirusa zidentyfikować i na ile udaje nam się nad tym panować. Jest pytanie, co z grupami zagrożonymi, czy będziemy pracując, wracając do normalnego funkcjonowania, robić jakieś obostrzenia wobec na przykład seniorów, którzy tutaj są tą najbardziej zagrożoną grupą społeczną. Tego wszystkiego jeszcze nie do końca wiemy, ale tutaj pan Maciej mówił bardzo, bardzo mądrą i zdrową rzecz. My musimy słuchać tych, którzy na tym wirusie się znają, żeby nam powiedzieli, jak to bezpiecznie robić. I tutaj bardziej bym wskazywał na głównego inspektora sanitarnego, bardziej niż na lekarzy, właśnie w tych kwestiach funkcjonowania, handlu, usług. Też pamiętajmy, że duża część tej dużej gospodarki, tych dużych firm przemysłowych, one lepiej lub gorzej, ale jednak funkcjonują. W większości ta produkcja nie została przerwana. Jeśli została przerwana, to najczęściej dlatego, że zostały zaburzone łańcuchy dostaw. To też jest zresztą jeden z elementów, efektów tej pandemii. Okazało się, że zbyt wiele ulokowaliśmy w jednej części świata, zbyt wiele ulokowaliśmy w Chinach i to potrafi sparaliżować całą światową gospodarkę, bo po prostu nie ma z czego tych samochodów składać, nie ma z czego produkować leków, bo czynniki, te czynne substancje głównie są właśnie tam produkowane. I tak jak mówimy, no, my musimy się nauczyć żyć z tym wirusem. Musimy dostać jasne instrukcje, precyzyjne informacje, co robić u fryzjera, co robić w restauracji. Restauracje muszą wiedzieć, co zrobić, żebyśmy my byli bezpieczni. W przeciwnym razie bez tego poczucia bezpieczeństwa ani nie będziemy korzystać, ani nie będziemy, ani te branże mimo odmrożenia formalnego nic na tym nie zyskają.
No właśnie, a mówiąc o granicach, miałam na myśli też działania Unii Europejskiej, bo miała ona opracować mapę drogową odmrażania gospodarek, bo co z tego, że nasz inspektorat sanitarny stwierdzi, u nas jest już okej, sytuacja opanowana, mamy wytyczne od naszych lekarzy, więc otwieramy granice. Ale co z tego, kiedy te inne w ramach Unii Europejskiej będą pozamykane? No i właśnie jak tutaj panów zdaniem sobie Unia Europejska radzi z tym wszystkim?
Unia Europejska sobie nie radzi. To widzimy. To jest raczej reagowanie bieżące, czy jakieś takie poszukiwanie gdzieś tam.
Mocno po fakcie,
ale ja powiem więcej. To w ogóle mamy do czynienia, mam wrażenie, trochę z kryzysem takich instytucji już nie tylko na poziomie europejskim, unijnym, ale też globalnym. Ja jestem zawiedziony bardzo postawą WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. To jest ta organizacja, od której w sytuacji pandemii spodziewalibyśmy się bardzo jasnych i szybkich informacji, podpowiedzi, jeśli nie decyzji, to właśnie podpowiedzi, czego możemy się spodziewać. Tego wciąż brakuje. Jesteśmy po raz pierwszy od wielu, wielu lat w sytuacji, w której zwyczajnie nie wiemy, co wydarzy się w najbliższym czasie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani skutków naszych dzisiejszych decyzji, bo nigdy z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. I teraz ja oczekiwałbym jednak jakiegoś planu. No wszyscy oczekujemy jakiegoś planu, jakiegoś pomysłu, ale ten plan bardzo trudno wypracować w momencie, kiedy No, tak jak mówię, nie mamy tych danych, nie wiemy, czego się można spodziewać, co wywołają kolejne decyzje. Widzieliśmy z przerażeniem, jak Brytyjczycy zaczęli próbować stosować jakiś swój pomysł. Stosują go w tej chwili Szwedzi, jeszcze inaczej działają. Patrzymy na Chiny, w których po tej pierwszej fali optymistycznych informacji o spadku zachorowań wygląda na to, że być może mamy do czynienia z wejściem w drugą falę powrotu wirusa. Tutaj w tej sytuacji rzeczywiście szukamy jakiegoś źródła informacji i takiej instytucji, która by powiedziała: OK, my wiemy, czy możemy się spodziewać takich i takich scenariuszy. Tutaj brakuje, tak jak mówię, w skali globalnej WHO, w skali kontynentu, w skali Unii Europejskiej i instytucji europejskich i Komisji Europejskiej. Mam wrażenie, że jednak kraje zostały pozostawione same sobie i bez względu na to, czy dotyczy to Włochów, Hiszpanów, czy również pozostałych krajów Unii.
Mhm. Tutaj pan redaktor dotknął też niezwykle istotnego problemu, też globalnego, mianowicie te instytucje, globalizacja, jaką znamy, powołała sobie pewne narzędzia, pewne bezpieczniki, które miały w tym globalnym wymiarze reagować czy zapobiegać różnym zjawiskom. I to jest kolejny kryzys, który pokazuje, że tak naprawdę tego typu narzędzia nie działają. Przede wszystkim Organizacja Narodów Zjednoczonych, która ma mnóstwo agend i która tymi globalnymi sprawami powinna się zajmować, tak naprawdę nie funkcjonuje, a w skali mniejszej oczywiście Unia Europejska. To kolejny przykład, że tak naprawdę Unia Europejska to jest twór na dobrą pogodę. Póki jest fajnie, to wszyscy się zajmują demokracją, prawami, różnymi tam obostrzeniami czy kolejnymi przepisami dotyczącymi zagięcia banana, a gdy pojawiają się problemy, tak naprawdę Unia Europejska nie funkcjonuje i jeśli cokolwiek wprowadza, to najczęściej naśladując kraje narodowe, które same, nie otrzymując z zewnątrz żadnego wsparcia, żadnej pomocy, reagują samodzielnie. I tu przyznam się szczerze, jestem troszeczkę zbudowany mimo wszystko, że kraje nie czekając, nie mając wiary nawet w Komisję Europejską, czy nie mając wiary w ONZ, same starają się pracować i zapobiegać temu. Ale tak jak pan redaktor mówił, to oczekiwalibyśmy, bo ciężkie pieniądze na to idą, że te globalne instytucje w sposób taki usystematyzowany, całościowy nam to uporządkują. Niestety nic takiego się nie dzieje i to jest bardzo źle, też rokuje dla przyszłości Unii, ale i w ogóle globalizacji, jaką my obecnie znamy.
Mm-hmm. Unia Europejska się wreszcie dogadała w sprawie walki z gospodarczymi skutkami koronawirusa. Pakiet pomocowy ma mieć wartość 500 miliardów euro, no ale nie będzie euroobligacji. Jak oceniają panowie te propozycje? No i brak możliwości euroobligacji.
Ja bym tu jeszcze poczekał, bo to jest tak, że o euroobligacjach na razie ministrowie finansów w tym wspólnym komunikacie rzeczywiście nie powiedzieli, choć jak słyszymy z kuluarów, temat pojawiał się w rozmowach. Zwracałbym raczej uwagę i tutaj na obligacje i możliwość emitowania obligacji na poziomie krajowym w Polsce. To jest rzecz, która też w czasie świąt gdzieś tam się dosyć mocno pojawiła w wypowiedziach choćby pana Pawła Borysa, prezesa PFR-u, jako jeden też z elementów na pozyskanie kapitału, pozyskanie środków na bieżące działanie gospodarki.
I 20 sekund dla Marka Lewandowskiego, bo już musimy kończyć.
To widać wyraźnie, że są rozbieżne interesy poszczególnych krajów i tutaj to, że nie ma tych euroobligacji, ja myślę, że ich nie będzie ostatecznie, wynika z tego, że zbyt bardzo się różnimy nawet w tej strefie euro. Gospodarki są tak biegunowo od siebie odległe, że ciężko tu wspólny mianownik znaleźć.
I na tym i tu postawimy kropkę.
Pewnie mielibyśmy już to dawno załatwione.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo panom dziękuję, moimi i państwa gośćmi. Byli dziś przez Skype'a Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.